Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 22 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Wizytę ad limina rozpoczęli biskupi z krajów skandynawskich. Naszym gościem będzie dziś przewodniczący Regionalnej Konferencji Episkopatu. Obok innych aktualności watykańskich, na zakończenie, jak zwykle w Wielkim Poście, usłyszą też Państwo refleksję księdza Waldemara Turka o świętym Augustynie. Zapraszamy. Wizytę ad limina apostolorum rozpoczął episkopat skandynawski. Papież przyjął dziś na audiencjach prywatnych biskupa Kopenhagi Czesława Kozona oraz ordynariuszy Helsinki Reykjaviku.
Konferencja Episkopatu Skandynawii obejmuje 5 północnoeuropejskich krajów, których ludność jest w przeważającej większości protestancka. Są to Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania oraz Islandia. Chrześcijaństwo przyjęto w nich począwszy od X wieku, a do Islandii mnisi irlandzcy przybywali już w VIII stuleciu. W XVI wieku całą ludność władcy zmusili do przyjęcia reformacji i katolicyzm był aż do XIX stulecia oficjalnie zakazany. Odrodził się z liberalizacją polityki wyznaniowej i przybyciem licznych migrantów, wśród których we wszystkich tych krajach znajdowali się często również Polacy. Na przykład w Finlandii to dzięki nim Kościół katolicki pojawił się już w XIX wieku pod panowaniem rosyjskim, które przyczyniło się wówczas również do powstania tam miejscowej cerkwi prawosławnej.
Dziś w Skandynawii liczba katolików nie stanowi na ogół wiele więcej jak 1% ludności i stale oscyluje zależnie od fal migracyjnych. Stolice wszystkich 5 państw skandynawskich są siedzibami katolickich diecezji. Ponadto w Norwegii są 2 prałatury terytorialne – Trondheim i Tromsø. Skandynawska konferencja episkopatu powstała 50 lat temu. Obecnie na jej czele stoi biskup Sztokholmu Anders Arborelius, który pochodzi ze Szwajcarii.
Większość katolików w Skandynawii to cudzoziemcy. Jesteśmy krajami, w których liczba katolików co roku wzrasta dzięki imigracji. Katolicy pochodzą z wielu krajów, w tym ze wschodu Europy, jak z Polski czy Litwy, oraz z Ameryki Łacińskiej i z Bliskiego Wschodu. Na przykład do Szwecji przybyło wielu uchodźców irackich.
Napływ migrantów z krajów katolickich niewątpliwie pomaga w rozwoju Kościoła katolickiego w Skandynawii, a jakie stawia wyzwania?
The challenges are to unite all these people, because we also have a native population of Catholics.
Wyzwaniem jest jednoczenie tych wszystkich ludzi. Mamy też katolików miejscowych. W jednej małej parafii mogą się znaleźć wierni 50 czy nawet więcej narodowości. W takiej sytuacji budowanie jedności jest trudnym zadaniem. Wiernym trzeba w tym pomóc. W większych miastach są msze w różnych językach. Ludzie mają więc odniesienie do swoich grup. Jednak w większości przypadków jest jedna msza katolicka dla wszystkich. Naszym wyzwaniem jest więc pomóc im tworzyć jedno ciało Kościoła katolickiego w tak różnych krajach.
Jaką rolę pełnią w tym Kościele wierni świeccy?
Lay people are very important. And in many places they are very active. For instance, catechesis.
Świeccy są bardzo ważni, a na niektórych polach również bardzo aktywni, na przykład w katechezie, która stanowi jedno z głównych dzieł Kościoła. Katecheci to w większości świeccy. Ważną rolę pełnią też w działalności społecznej parafii i w liturgii. Potrzeba nam jeszcze większego zaangażowania świeckich w ewangelizację, bo to właśnie dzięki nim Kościół mógłby być lepiej znany i lepiej przyjmowany przez niekatolików.
Jak przedstawia się sytuacja w dziedzinie powołań?
Powiedziałbym, że powołanie nigdy nie jest dosyć. Tym niemniej, jeśli porównamy Skandynawię z resztą Europy, to myślę, że u nas sytuacja jest nieco lepsza. Oczywiście wziąwszy pod uwagę fakt, że napływają do nas migranci, rodzime powołania nie wystarczą, by obsłużyć wszystkich migrantów. W tym sensie zależymy więc od pomocy z zewnątrz. Jednakże co roku są święcenia kapłańskie. Również w klasztorach kontemplacyjnych liczba powołań jest zadowalająca. Mało jest natomiast powołań do żeńskich zakonów apostolskich.
Społeczeństwo skandynawskie uchodzi za bardzo sekularyzowane. Jak reaguje na to Kościół katolicki?
Well, that's the climate where we live, and that's our daily task.
To jest kontekst, w którym żyjemy. Naszym zadaniem jest więc starać się dawać na co dzień świadectwo wiary w społeczeństwie silnie sekularyzowanym. Jednakże dziś zauważamy, że wzrasta zainteresowanie religią. Dzienniki mówią o modlitwie, o Bogu, Kościele. To prawda, że często mówią bardzo krytycznie, ale przynajmniej poruszają ten temat. Wcześniej było inaczej, ponieważ kwestią religii nie zajmowano się wcale. O tym się po prostu nie mówiło. Dziś toczą się na ten temat debaty i ludzie są bardziej zainteresowani religią, niż nam się to wydaje. Myślę, że również dla nas jest to okazja, by głosić Ewangelię mieszkańcom Skandynawii.
Co pozostało po wizycie Jana Pawła II w Skandynawii w 1989 roku? Jakie były konsekwencje tej historycznej podróży?
Otworzyła ona wiele drzwi. Społeczeństwo zdało sobie sprawę, że katolicyzm należy do rzeczywistości naszych krajów i że coś nas łączy z Ojcem Świętym i z Rzymem. Myślę, że dla niektórych, zwłaszcza dla innych chrześcijan, było to wielkie odkrycie. Ktoś nawet wyznał, że zdali sobie sprawę, że również katolicy są chrześcijanami. A zatem myślę, że osobowość Jana Pawła II i jego podróż mogły zmienić mentalność ludzi, zarówno chrześcijan, jak i niewierzących. W jakiejś mierze uświadomili sobie, że Kościół katolicki jest obecny w naszych krajach.
W maju w Szwecji odbędzie się Skandynawski Kongres Rodzin. Co to za wydarzenie?
Well, it's been organized by the Bishops' Conference of Scandinavia.
Kongres został zorganizowany przez Konferencję Episkopatu Skandynawii, a zatem mamy nadzieję, że weźmie w nim udział wiele osób z całego kraju. Dla nas jest to bardzo ważna kwestia, bo rodzina jest tu bardzo słaba, a po drugie praca z rodziną i dla rodziny to także forma ewangelizacji. Istnieje wiele osób samotnych i opuszczonych. Relacje międzyludzkie są niekiedy bardzo trudne. Myślimy, że w tym kontekście chrześcijańska wizja rodziny może odgrywać istotną rolę w głoszeniu dobrej nowiny o rodzinie w Skandynawii, a także umocnić samych katolików. Chcemy też, by nasi wierni byli świadomi znaczenia sakramentu małżeństwa w naszym społeczeństwie, w którym dominuje ideologia indywidualizmu, a zarazem można się spotkać z najróżniejszymi poglądami na temat rodziny.
Jak się układają relacje z innymi kościołami i wspólnotami kościelnymi, a w szczególności z kościołem luterańskim?
We have just finished a dialogue with the Lutheran Church on the document of justification.
Z kościołem luterańskim właśnie zakończyliśmy dialog w sprawie dokumentu na temat nauczania o usprawiedliwieniu. Była to wspólna inicjatywa szwedzko-fińska. Niebawem opublikujemy sam dokument. Myślę, że jest to znak profetyczny, który pokazuje, że pod tym względem jesteśmy już sobie bliżsi, ponieważ w wielu innych kwestiach sytuacja staje się coraz trudniejsza. Na przykład tragicznym wydarzeniem dla ekumenizmu w naszym kraju było uznanie przez szwedzki kościół luterański tak zwanych małżeństw homoseksualnych. Tym niemniej musimy nadal szukać wspólnych obszarów dla dialogu. Ponadto znacząca jest zmiana nastawienia niektórych kościołów, które wcześniej były zdecydowanie antykatolickie, a dziś w wielu kwestiach znajdujemy wspólne podstawy, na których możemy dalej budować. Oczywiście z Kościołem prawosławnym i z kościołami wschodnimi, które są obecne na naszym terytorium, łączy nas bardzo wiele. Powiedziałbym zatem, że w dziedzinie ekumenizmu istnieje wiele pozytywnych sygnałów, ale musimy też być świadomi, że pojawiają się również nowe trudności, zwłaszcza w kwestiach etycznych. Ekumenizm w naszych krajach to bardzo pilne zadanie, bo chrześcijan jest stosunkowo mało. Jest ważne, byśmy potrafili dać świadectwo wspólnej wiary w Jezusa, inaczej ci, którzy na nas patrzą z zewnątrz, będą mówić jedynie o konfliktach między chrześcijanami.
A jakie są relacje z przedstawicielami innych religii, na przykład islamu?
The Muslims have grown in number in Sweden.
W Szwecji liczba muzułmanów się zwiększyła. Na przykład w Malmo więcej ludzi chodzi do meczetów niż do świątyń luterańskich. Ważne jest zatem nawiązanie głębokiego dialogu z muzułmanami, zwłaszcza w tych kwestiach, w których nasze poglądy są zbliżone. Na przykład muzułmanie nie godzą się na związki homoseksualne, ale dotyczy to również innych kwestii etycznych. A zatem powiedziałbym, że dzięki obecności muzułmanów w naszych krajach religia staje się bardziej obecna w społeczeństwie. Nasze sekularyzowane społeczeństwo nie wie, jak sobie z tym poradzić, jak do tego podejść. A chrześcijanie mogliby tu odegrać rolę pomostu między społeczeństwem i muzułmańskimi migrantami. Podejmujemy różne inicjatywy, które mają doprowadzić do nawiązania kontaktu z muzułmanami, ale są też i problemy. Na przykład wielu uchodźców z Iraku uciekło ze swej ojczyzny przed prześladowaniami, których zaznali ze strony muzułmanów. Noszą więc w sobie silną awersję, pamiętając, jak byli traktowani przez ugrupowania muzułmańskie. Z judaizmem natomiast nasze relacje są bardzo dobre. Tak jest na przykład w Szwecji, gdzie katolicy i Żydzi doświadczyli wspólnego losu mniejszości i walki o równouprawnienie. Przedstawiciele innych religii, jak buddyzm czy hinduizm, są nieliczni, choć i ich przybywa w naszych krajach.
Mówił biskup Sztokholmu Anders Arborelius, przewodniczący Konferencji Episkopatu Skandynawii.
Rosyjskie przedstawicielstwo przy Stolicy Apostolskiej będzie odtąd regularną ambasadą. Rozporządzenie w tym względzie podpisał premier Władimir Putin. Rząd Rosji zlecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych ustalenie liczby pracowników ambasady przy Watykanie. Jest to następstwem ogłoszonego w grudniu nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Federacją Rosyjską na szczeblu nuncjatury i ambasady. Już od blisko 20 lat w Rzymie i w Moskwie miały one swoje przedstawicielstwa, jednak niższej rangi.
Sobotnia publikacja listu pasterskiego Benedykta XVI do wiernych w Irlandii zainaugurowała dwa nowe watykańskie serwisy internetowe. Pierwszym z nich jest baza danych na temat aktualnego nauczania papieża. Pod adresem www.resources.va można przeczytać najnowsze dokumenty oraz związane z nimi bogate archiwalia z nauczania Kościoła.
Drugą nowością jest mikroblog watykański w technice Twittera. Media Stolicy Apostolskiej zrobiły tym samym kolejny krok w nowe technologie informatyczne. Twitter dostępny jest w 6 podstawowych językach europejskich: angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim i portugalskim. Usługa należy do coraz popularniejszych środków komunikacji wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe. Chętni na otrzymywanie drogą mailową lub SMS-ową wiadomości z życia Kościoła mogą zaabonować serwis na skrzynkę poczty elektronicznej lub bezpośrednio na komórkę. Wraz z publikacją informacji w internecie system Twittera poinformuje ich o nowościach.
Na watykańskiego Twittera składają się informacje z 3 źródeł: Radia Watykańskiego, Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej oraz Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego. To już kolejny nowoczesny środek komunikacji Watykanu po uruchomieniu 4 kanałów na YouTubie.
Kolekta zbierana w czasie papieskiej mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek zostanie przeznaczona na odbudowę seminarium w Port-au-Prince na Haiti. Dowiadujemy się o tym z opublikowanego dziś programu papieskich uroczystości liturgicznych na najbliższe 2 tygodnie. Tradycyjnie już w niedzielę palmową Benedykt XVI spotka się z młodymi na porannej liturgii na placu Świętego Piotra. Początek o godzinie 9:30. Wielki Czwartek odprawi mszę krzyżma w Bazylice Watykańskiej o godzinie 9:30, natomiast wieczorem o 17:30 mszę Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek odbędzie się w Bazylice Watykańskiej. Początek o godzinie 17:00. Tego samego dnia o godzinie 21:15 papież weźmie udział w Drodze Krzyżowej w Koloseum. W tym roku rozważania przygotuje kardynał Camillo Ruini, były wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej. Liturgia Wigilii Paschalnej Wielką Sobotę rozpocznie się o godzinie 21:00 w Bazylice Świętego Piotra. Wielkanoc natomiast Benedykt XVI odprawi Eucharystię na placu Świętego Piotra, a po niej z centralnej loggi Bazyliki udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
czy mogłeś nie wysłuchać jej modlitw? Augustyn odpłynął z Kartaginy w kierunku Rzymu. Pozostawił matkę, która w szczerej modlitwie skarżyła się Bogu, myśląc, że opuścił ją nie tylko syn, ale i sam Bóg. Nie wiedziała, biedna, jaką radość miał jej on zgotować tym wyjazdem. Mimo ciężkiej próby spowodowanej rozłąką nie przestawała się modlić. Co więcej, czyniła to z jeszcze większą żarliwością i polecała miłosiernemu Bogu syna, teraz fizycznie już bardzo od niej odległego. Jej modlitwie, wytrwałości, zaufaniu i cierpliwości Augustyn poświęca jedne z najbardziej wzruszających stron wyznań. Warto posłuchać, jak się modliła Monika, o co prosiła Boga, jak przeżywała bolesne doświadczenia losu. Czyżbyś Ty, Boże hojny w miłosierdziu, mógł wzgardzić sercem skruszonym i ukorzonym wdowy cnotliwej i rozważnej, rozdającej jałmużnę, pokornie służącej świętym Twoim, co dzień składającej dary u Twego ołtarza, dwa razy każdego dnia, rano i wieczorem, przychodzącej do Twego kościoła, nie dla babskich plotek, ale po to, by ona słuchała Twego głosu w kazaniach, a Ty byś słuchał jej głosu w modlitwach? Czy mogłeś wzgardzić jej łzami? Czy mogłeś nie wysłuchać jej modlitw, w których błagała Cię nie o srebro i złoto, nie o jakiekolwiek dobra zmienne i przemijające, lecz o zbawienie duszy swego Syna? Skrucha, pokora, rozwaga, dobroć, uważne wsłuchiwanie się w głos Boży. Oto tylko niektóre cechy modlącej się Moniki, proszącej nieustannie Boga o zbawienie duszy swego Syna. Do tego należy dodać jałmużnę i dwukrotną obecność każdego dnia w Kościele. Gdy Augustyn pisał wyznania, jego matka nie żyła już od kilkunastu lat. Ciągle jednak była obecna w jego myśli i sercu. W miarę jak dokonywał duchowego bilansu swojego dotychczasowego życia, coraz bardziej się przekonywał, ile zawdzięczał jej modlitwie. A przecież nie wszystko wiedział o swojej matce i jej wierze. Niektóre rzeczy słyszał od niej samej, innych się domyślał, jeszcze inne opowiedzieli mu przyjaciele. Jakże nie pomyśleć dzisiaj, słuchając słów Augustyna, o naszych matkach, tych żyjących i tych, które odeszły do Pana. W miarę upływu lat my również rozumiemy coraz głębiej, co znaczy mieć wierzącą i kochającą matkę, zdolną poświęcić wszystko dla dobra swoich dzieci. Z własnego doświadczenia i z obserwacji wiemy, że takie matki nie należą tylko do historii i odległych od naszej mentalności czasów. Nie. Dzisiaj też Bóg daje światu matki o heroicznej wierze, wytrwałej, pokornej i ufnej modlitwie i wielkim, kochającym sercu. Podczas trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 14 czerwca 1987 roku Ojciec Święty modlił się nad grobem księdza Jerzego Popiełuszki. Obok klęczeli jego rodzice. Matko, dałaś nam wielkiego syna, powiedział Jan Paweł II do Marianny Popiełuszko. Nie ja dałam, odpowiedziała, ale Bóg dał przeze mnie światu.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.